Egzorcyzmy, bestialskie morderstwo i 40 demonów. I granie z diabłem nie może skończyć się dobrze. Zwłaszcza wtedy, gdy mając na celu uwolnienie ludzkiej duszy z obecności szatana, przeprowadza się egzorcyzmy. Posłuchajcie opowieści, którą będziecie mogli sobie wytłumaczyć tak, jak podpowie wam wiara lub jej brak. Moje zdanie zachowam na koniec historii, a teraz zabieram was do małego angielskiego miasteczka Osset w West Yorkshire, kilkadziesiąt lat wstecz. Tu właśnie urodził się 21 września 1944 roku Michael Taylor. Jego historia rodzinna pozostaje zagadką. Poznajemy go bliżej dopiero w 1974 roku. Nieco ponad 30-letni Michael miał już wówczas żonę, Christine, i piątkę dzieci. Ich dom był szczęśliwy, małżeństwo udane, gromadka dzieci dobrze zaopiekowana. Michael był łagodnym z natury człowiekiem, dobrym mężem, rodzicem i sąsiadem. Wiadomo jednak, że w żadnym z domów nie może być idealnie. Michael miewał napady gorszego nastroju i depresji, gdy doskwierał mu potworny ból pleców. Wiele lat wcześniej odniósł kontuzję, której skutki odzywały się w jego ciele przez długi czas. Nie mógł normalnie funkcjonować, utrzymać pracy, co szczególnie go frustrowało. Około połowy lat 70. w Anglii panowało bezrobocie. Michael miał spore trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia, nie tylko z powodu fizycznych dolegliwości. W jednym ze źródłowych tekstów znalazłam informację, że z zawodu był rzeźnikiem, jednak w innych miejscach nie znalazłam potwierdzenia tego szczegółu, więc jestem co do tego nieco sceptyczna. Rzeźnik pasował do obrazu, jaki zaraz wam przedstawię. Rodzina Taylorów nie była szczególnie religijna, nie uczestniczyli regularnie w nabożeństwach. Jednak ich pobożni sąsiedzi i przyjaciele wpadli na pomysł, że ulgę w cierpieniu z powodu chronicznego bólu pleców Michaela może przynieść duchowe wsparcie. Przyjaciółka Taylora, Barbara Wardman, wprowadziła go do kościelnej grupy Christian Fellowship Group. Zebraniom przewodniczyła nauczycielka muzyki i świecka kaznodziejka, 21-letnia Marie Robinson. Marie wchodziła podczas spotkań w rodzaj transu. Trzęsła się i drżała, czyli Duch Święty w nią wstępował i dzięki temu mogła uzdrawiać chociażby Michaela z bólu pleców i depresji. W bardzo krótkim czasie z niezbyt religijnego członka społeczności Michael stał się bardzo zaangażowanym wyznawcą. Nie opuszczał spotkań grupy, a przede wszystkim poszedłby w ogień za charyzmatyczną Marie Robinson. Przychodził na spotkania ponadprogramowo, niemal na równi z Marie prowadził zgromadzenia, a przede wszystkim oboje używali Bożej mocy, by wypędzać z ludzi demony, uwalniać ich od grzesznych myśli, jednym słowem egzorcyzmować, mówiąc nieznanymi językami boskimi, a może diabelskimi. Już kiedyś opowiedziałam wam historię Magdaleny Solis. Młoda kobieta za mocno uwierzyła w ideę oszukańczej sekty, której przewodziła. Jej historia nie skończyła się dobrze. Ta również nie będzie miała happy endu. Marie i Taylor brnęli jeszcze głębiej w religijne praktyki. Noc z 1 na 2 października 1974 roku spędzili na rytuałach odpędzających złe moce podczas pełni księżyca. Nie spali, czuwali cały czas, czyniąc na sobie znak krzyża. Domyślacie się pewnie, że w tym układzie nie religia była najważniejsza. Michael coraz rzadziej bywał w domu, a jeśli już, znikały jego spokój i łagodność. Żona i dzieci szybko wyprowadzały go z równowagi. Aktywność w grupie kościelnej, zamiast przynieść poprawę, doprowadziła do rozpadu jego małżeństwa. Widzieli to znajomi i sąsiedzi. Michael stał się napastliwy, drażliwy nie tylko wobec najbliższych. Egzorcyzmowanie nie wyszło mu na lepsze. Szczególnie cierpiała jego żona, Christine, której dotąd był wierny. Nie miała wątpliwości, że jego zaangażowanie w religijne gusła miało podłoże całkiem prozaiczne, czy też romantyczne. Tuż po październikowej nocy spędzonej przez Marie i Michaela na łagodzeniu wpływu księżyca, Christine oświadczyła grupie wiernych, że jej męża łączy z Robinson bardzo cielesna relacja. Wiele musiało ją kosztować wystąpienie na forum publicznym z tak delikatną sprawą, godzącą w jej życie rodzinne. Oskarżyła Michaela wprost o niewierność. W reakcji na zarzuty żony Michael wpadł w bardzo dziwny szał. Taylor podniósł głos nie na Christine, a na Robinson. Ona odpowiedziała również krzykiem. Michael twierdził, że opętało go zło. Zaczął wrzeszczeć w niezrozumiałym języku. Próbował napaść na kobietę. Kilku innych wiernych powstrzymało go, inaczej zrobiłby krzywdę Marii albo komuś innemu. Unieruchomiono go i uspokojono. Marii tak później opowiedziała o tym, co stało się z Michaelem. Cytuję. Nagle spojrzałam na Majka i wszystkie jego rysy uległy zmianie. Wyglądał niemal zwierzęco. Zaczęłam na niego krzyczeć ze strachu. Zaczęłam mówić językami. Mike też nakrzyczał na mnie w językach. Kobieta w kółko powtarzała słowo Jezu, w Bogu szukając pomocy. To samo zrobiła Christine. Obie spodziewały się najgorszego. Tymczasem uspokojony Michael kompletnie nie pamiętał, co się z nim działo, a przynajmniej tak twierdził. Nazajutrz Marie wybaczyła mu. Również grupa udzieliła mu rozgrzeszenia, co wcale nie oznacza, że odzyskał zaufanie. Wręcz przeciwnie. W oczekiwaniu na kolejny wybuch jego wściekłości był pilnie obserwowany. Niestety diabeł na dobre rozpanoszył się w osobowości Taylora. Mówię diabeł, a oczywiście mam na myśli jego zdrowie psychiczne, które mocno podupadło od czasu konfrontacji z żoną i kaznodziejką. Od tamtej pory nie wrócił już do siebie. Pozostawał rozdrażniony i gotowy do kolejnego ataku. Oczywiście nikt nie pomyślał, żeby wysłać go do lekarza, do psychiatry lub na terapię. Lokalny wikary natychmiast zaangażował innych księży, by egzorcyzmami przepędzić czarta, i to pewnie nie jednego, z duszy Taylora. Egzorcyzmy odbyły się o północy, z 5 na 6 października 1974 roku w zakrystii kościoła świętego Tomasza w Gower w pobliżu Barnsley. Nieduża świątynia, zbudowana w 1848 roku w stylu neogotyckim, dawała wiernym poczucie bezpieczeństwa dzięki prostocie jasnego wnętrza, dziecięcemu kącikowi i skromnemu ołtarzowi. Zupełnie inaczej to samo miejsce musiało wyglądać w środku nocy, gdy przez witrażowe okna nie dostawało się dzienne światło, a pojedyncze krzyże na przykościelnym cmentarzu majaczyły wokół niedużej budowli. Egzorcyzmy przeprowadzono pod kierownictwem anglikańskiego pastora Petera Vincenta. Pomagał mu wielebny Raymond Smith, duchowny metodystyczny i jego żona Margaret. Świadkami byli członkowie zgromadzenia, także żona Michaela. Obrzęd trwał całą noc. Duchowni przywołali i przepędzili co najmniej 40 demonów. Wśród diabłów byli m.in. specjaliści od kazirodztwa, zoofilii, bluźnierstwa, sprośności, herezji, masochizmu i lubieżności. Michael przeżywał koszmar. Został przymocowany siłą do kościelnej podłogi. Wstrząsały nim konwulsje. Próbował drapać i gryźć, krzyczał i pluł. Co się działo dalej? Nic przyjemnego. Przekonani o jego opętaniu duchowni, uwaga, wpychali mu na siłę do ust krucyfiksy i oblewali wodą święconą. spalono należące do Michaela i według egzorcystów skażony piekielnym wpływem drewniany krzyż. Taylor w odwecie warczał niczym rozjuszony pies lub wilk. To każdy z eksmitowanych z niego demonów krzyczał, miotał się, kopał podczas wyciągania z duszy mężczyzny. Trwające 8 godzin egzorcyzmy wyczerpały duchownych. Nie byli w stanie przepędzić wszystkich diabłów. Puścili jednak Taylora do domu około 8 rano. Wielebni podjęli decyzję, że egzorcyzmy muszą mieć dalszy ciąg. Gnieździły się w Majku jeszcze 3 czarty. Szaleństwo, morderstwo i przemoc. Uparcie trzymały się słabej duszy mężczyzny. Żona metodystycznego pastora, Margaret Smith, była święcie przekonana, że nie można tego odkładać na później, inaczej stanie się coś bardzo złego. Bała się o bezpieczeństwo bliskich Michaela. Mimo podszeptów jej intuicji, duchowni zdecydowali, że będą kontynuować egzorcyzmy dopiero następnej nocy. Michael był na skraju psychicznej wytrzymałości. Mimo to puszczono go bez opieki. Pozwolono po prostu wrócić do domu u boku żony, gdy w jego wnętrzu czaiło się już niewyimaginowane, teatralne zło, lecz to najprawdziwsze, najgorsze. Ktoś zasugerował, że może dobrze byłoby wezwać lekarza rodzinnego. Jednak Christine odmówiła. Twierdziła, że mąż jest po prostu fizycznie wyczerpany. Dzieci przebywały u babci, więc mógł spokojnie odpocząć w domu. Półtorej godziny później 29-letnia Christine Taylor już nie żyła. O godzinie 9:45, niecałe 2 godziny po zakończeniu egzorcyzmów, policyjny radiowóz przejeżdżał w okolicy domu Taylorów. Funkcjonariusz Ian Walker zachowywał się rutynowo, w tej części miasta było zawsze spokojnie. Dostał jednak zgłoszenie o tajemniczym mężczyźnie pokrytym czerwoną farbą, błąkającym się po ulicach. Nagle jego oczom ukazał się przerażający widok. Środkiem jezdni szedł potykając się nagi mężczyzna, pokryty czerwoną substancją od stóp do głów. Gdy policjant podjechał do niego, mężczyzna skulił się do pozycji embrionalnej, ciągle krzycząc: "To jest krew szatana". Zbiegli się sąsiedzi. Rozpoznali w człowieku pokrytym krwią, a nie farbą, Michaela Taylora. Wezwano pogotowie. Pierwsze wrażenie podpowiadało, że Michael doznał jakiejś krzywdy, że krew na jego ciele należała do niego. Próby uspokojenia go i wyciszenia nie przyniosły skutku. Sanitariusze zabrali go do karetki i zawieźli do lokalnego szpitala. Tymczasem policjant Walker zbierał dane od gromadzącego się tłumu. Ludzie podali mu imię i nazwisko mężczyzny oraz jego adres, pod który udał się natychmiast. Na miejscu był już radiowóz wezwany wcześniej przez zaniepokojonych hałasem sąsiadów. Walker miał już wejść do środka, gdy z wnętrza domu przez frontowe drzwi wyszedł policyjny inspektor, pochylił się i zwymiotował. Po czym odradził Walkerowi wejście do domostwa Taylorów. Nie chcesz tego widzieć, synu. Mimo wszystko policjant chciał zobaczyć na własne oczy scenę zbrodni. Krew była wszędzie po drodze do salonu, w którym na podłodze leżała martwa kobieta. To była Christine, żona Michaela, a właściwie to, co z niej zostało. Michael musiał uwierzyć, że jest demonem. Zabił kobietę swojego życia, matkę jego dzieci. Dopadł ją bez żadnej broni, rozebrał gołymi rękami, wyłupał jej oczy, wyrwał język i dosłownie oderwał twarz, rozdzierając ją do kości. Christine zmarła w szoku, dławiąc się własną krwią. Lekarze ocenili, że na szczęście nastąpiło to szybko. Potem Taylor wyszedł prosto na ulicę, gdzie spotkał go policjant Walker. Ze szpitala zabrano mężczyznę w trybie pilnym do aresztu. Opowiedział podczas przesłuchania o nocnych egzorcyzmach, o tym, że nie mógł pozbyć się diabłów, które z niego podobno wyzwolono. Na pytanie, jak się teraz czuł, odpowiadał, że dobrze. Czuł się wolny. Zabił diabła, którego ucieleśnienie zobaczył w Christine. Postawiono Taylora przed sądem i oskarżono o zamordowanie żony. Do czasu wydania wyroku pozostawał na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego Broadmoor w Berkshire. Milczał. Spał. Może nie chciał konfrontować się z tym, co zrobił. Proces ruszył w marcu 1975 roku. Prokurator Jeffrey Baker zwrócił się do przysięgłych, że szczegóły sprawy przeniosą ich do średniowiecza. Obie strony, obrona i oskarżenie, nie miały wątpliwości, że Michael nie był poczytalny. Sam nie pamiętał chwili morderstwa. Nie potrafił wyjaśnić racjonalnie swojego zachowania. W jego zeznaniach wciąż pojawiały się egzorcyzmy i demony. Obrońca odpowiedzialność zrzucił na grupę wiernych i na duchownych, którzy narzucili Taylorowi przekonanie o jego opętaniu. Uwierzył aż za mocno. Mecenas nazwał zgromadzenie fanatyczną sektą, która w szczególny sposób zindoktrynowała podatnego i znerwicowanego Michaela. Iskrą, która rozpaliła w nim mordercze instynkty, były nocne egzorcyzmy. Mężczyzna popadł w szaleństwo, mówiąc kolokwialnie. Pozostając w stanie psychozy, miał przekonanie, że postępuje słusznie, że jego lęki są realne. Adwokat wprost oskarżył Kościół. Religia jest kluczem. Wina leży po stronie duchownych, którzy dopuścili do rytuału i przeprowadzili go. W konsekwencji piątka dzieci pozostała bez matki, której twarz rozerwał na strzępy jej własny ojciec. Michael Taylor został uniewinniony. Ława przysięgłych uznała, że w chwili popełniania zbrodni był niepoczytalny. Umieszczono go we wspomnianym, osławionym szpitalu psychiatrycznym Broadmoor, placówce dla więźniów skazanych za najpoważniejsze przestępstwa, których uznano za niepoczytalnych. Kolejne 2 lata spędził na zabezpieczonym oddziale w szpitalu w Bradford, a następnie został wypuszczony. Michael Taylor wrócił do Osset. Trudno mi sobie wyobrazić, jak odnalazł się w tej społeczności po tragedii. Czy miał jakiekolwiek relacje z dziećmi? Wiadomo, że wciąż miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Gnębiła go depresja, podjął 4 próby samobójcze. Podciął sobie nadgarstki i skoczył z mostu, w wyniku czego doznał poważnych obrażeń pleców i nóg. A potem zniknął z mediów na jakiś czas. W 1989 roku Taylor kupił 25-akrowe schronisko dla zwierząt Mistley Park Place w Essex. Trzymał w nim uratowane koty, konie, króliki i alpaki. Mieszkał sam. W lipcu 2005 roku 60-letni Taylor został aresztowany za molestowanie seksualne nieletniej dziewczynki. Przyznał się do winy. Zatrzymano go na tydzień w areszcie. Władze uznały, że morderstwo, którego dokonał w 1974 roku, nie miało obecnie na niego wpływu i nie można tych spraw łączyć. Oceniono, że raczej nie popełni już kolejnego przestępstwa. W ocenie biegłych ryzyko było średnie lub niskie. Wyrok był zaskakująco łagodny. 3 lata prac społecznych i obowiązkowe leczenie psychiatryczne. 71-letni Michael Taylor znów powrócił na łamy gazet. W 2015 roku molestował 2 nastolatki, 15- i 17-latkę, na terenie swojego gospodarstwa, gdzie wciąż opiekował się zwierzętami. Zaoferował dziewczętom po 100 funtów za pocałunek i przytulanie. Uniknął więzienia. Ofiary były zbyt dorosłe według władz, by oskarżyć go o pedofilię. Nałożono na Taylora karę w formie udziału w społecznym programie dla przestępców seksualnych. Pozwolono mu dalej prowadzić gospodarstwo. Nic nie wiadomo o jego dalszych losach. Może to dobrze. bo oznacza, że nie przekroczył po raz kolejny granic prawa. Jeśli żyje, w tym roku skończy 80 lat. Egzorcyzm na Michaelu Taylorze był ostatnim tego typu obrzędem oficjalnie przeprowadzonym przez Kościół anglikański. Wprowadzono nowe zasady postępowania w przypadku wypędzania diabła z opętanych. Wielebny Vincent, który wypędzał demony z Michaela, w trakcie procesu i przez kolejne lata upierał się, że postąpił słusznie. W żaden sposób nie poniósł konsekwencji na łonie kościoła, chociaż jego żonę zwolniono z pracy w lokalnej Highfield Grammar School. Nigdy nie wróciła do zawodu nauczycielki. Pastor podsumował całą historię, cytuję: Bóg na swój sposób wyprowadzi z tego dobro. Nie sądzę, by podobnie myślała ocalała rodzina Michaela. Kościół anglikański bronił swojego duchownego. Przeniesiono go do innego zgromadzenia, gdzie pracował dalej jako wikariusz. Ostatecznie Peter Vincent wraz z żoną Sally osiadł w domu starości w pięknym miasteczku Chichester w południowo-wschodniej Walii. Zmarł we śnie 18 marca 2017 roku. Dana mu była dobra śmierć, w przeciwieństwie do tragicznej, drastycznej śmierci 29-letniej Christine. Drugi duchowny przeprowadzający egzorcyzmy, Raymond Smith, odczuwał odpowiedzialność za to, co się stało i przyznał się do błędu. Policjant, który zatrzymał zakrwawionego Michaela, funkcjonariusz Ian Walker, wyznał, że przed tymi zdarzeniami odczuwał obojętny stosunek do religii. Dla niego Bóg mógł istnieć albo nie. Nie miało to znaczenia. Od chwili przerażającego poranka 6 października 1974 roku stał się kompletnym ateistą. Myślę, że nie tylko ja miałam chęć połączenia historii Michaela Taylora z premierą pewnego filmu. Niewiele wcześniej, bo nawet nie rok, w grudniu 1973 roku wszedł na ekrany Egzorcysta. Odnoszę wrażenie, że film mógł wywrzeć na członkach grupy i na duchownych pewne wrażenie, na tyle silne, że dopatrywali się szatana w zachowaniu Michaela. Wokół filmu również krążyły niestworzone historie o obecności diabła na planie. Kilku aktorów, w tym odgrywający rolę egzorcysty Max von Sydow oraz grająca opętaną Linda Blair, straciło w czasie produkcji osoby z rodziny. Wydarzyło się również pewne dziwne zdarzenie. Nieoczekiwanie ptak wleciał do skrzynki elektrycznej domu, w którym kręcono film, doprowadzając do pożaru. Z całego wnętrza ocalał jedynie pokój, w którym miały odbyć się filmowe egzorcyzmy. Uznano to za klątwę. Wezwano na miejsce nawet księdza, by przeprowadził coś na kształt chrześcijańskich egzorcyzmów. Produkcja opóźniła się przez to o 6 tygodni. Wiara lub niewiara w istnienie demonów i egzorcyzmowanie ich nie zmieni faktu, że Michael Taylor dokonał straszliwej zbrodni i musiał z jej piętnem żyć dalej. Morderstwo wywarło niezatarty wpływ na jego dzieci i innych bliskich, na lokalną społeczność i policjantów, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce makabrycznego zdarzenia. Zdaje się, że z tej historii tylko wielebny egzorcysta wyszedł obronną ręką i według niego z czystym sumieniem. Postscriptum. Chciałabym, by egzorcyzmy wyglądały jak ten, który możecie zobaczyć w przezabawnym polskim serialu Netflixa 1670. Polecam wam mocno. Nie jest to reklama, lecz szczere polecenie. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, na wykładach z kryminalistyki i kryminologii, nie tylko moich, ale także różnych specjalistów z dziedzin bliskich wymiarowi sprawiedliwości. Renata z worka kości.